Witajcie w 2024 roku. Słuchacie podcastu Michała Treli i Grzegorza Wojtowicza. Witamy w naszej rozmowie o Ekstraklasie i w ogóle o polskiej piłce, bo taki sam zamiar mamy w 2024 jak w 2023 roku, żeby rozmawiać o tym, co najciekawsze w naszych najwyższych ligach i wokół reprezentacji Polski. Rozmawialiśmy ostatnio w odcinku podsumowującym o Wiśle Kraków, rozmawialiśmy wcześniej o Ekstraklasie. Dzisiaj trochę powrót do bieżących spraw, bo zaczynają się przygotowania, są pierwsze transfery, są decyzje personalne, więc uzbierało nam się przez ostatnie kilkanaście dni trochę spraw do przegadania. No i cieszę się bardzo, że będziemy mogli skomentować to, co się działo i dzieje wokół naszej ligi w stałym gronie. Ja już się przywitałem, teraz zrobi to tradycyjnie Grzegorz Wojtowicz.
Witam wszystkich.
I chciałbym Cię zaprosić na początek do tego, żebyśmy kontynuowali rozmowę z poprzedniego odcinka, który został nagrany tuż przed tym, jak Wisła Kraków ogłosiła nazwisko nowego trenera. Wtedy jeszcze trochę spekulowaliśmy, kto to może być. Teraz to nazwisko już znamy, zdążyliśmy się z nim osłuchać, natomiast też trzeba powiedzieć, że Wisła zaskoczyła kompletnie, że Albert Rudę to nie było nazwisko, które ktokolwiek znał wcześniej, interesujący się tylko polską piłką. Wypowiedzieliśmy się już w różnych miejscach, ja napisałem większy tekst na Weszło, do którego odsyłam, ale mimo wszystko chciałbym spytać o twoje zdanie, jak ty tę kandydaturę odbierasz, bo ona była bardzo szeroko komentowana, raz dlatego, że to ważna decyzja, dwa, że ten proces rekrutacyjny był ciekawy, a trzy, no działo się to w okresie, w którym niewiele innego się działo, więc tym bardziej wszyscy się rzucili na te informacje.
Właśnie, bo w ostatnim czasie no, doszło do dwóch zmian trenerów w takich istotnych klubach, przy czym Wiśle w pierwszej lidze zmienił trenera także Ruch Chorzów, o czym pewnie jeszcze w dalszej części programu sobie porozmawiamy. Jednak, no co by nie mówić, to jednak nominacja trenera Wisły wzbudziła może nie tyle większe emocje, ale na pewno większy rozgłos i zdecydowanie więcej na ten temat dyskutowano, rozmawiano, zwłaszcza że właściciel Wisły Jarosław Królewski też był bardzo aktywny medialnie, udzielił kilka wywiadów, uzasadniał swój wybór. Doszło nawet do tego, że wyborem trenera Wisły zainteresowała się hiszpańska marka, dziennik sportowy, który poświęcił Wiśle całą rozkładówkę, co jak na standardy chyba prasy hiszpańskiej jest naprawdę jakimś tam, no nie wiem czy wydarzeniem, no ale no rzadko kiedy o polskim klubie chyba ktoś w marce robił rozkładówkę, więc tak jak ty przewidywałeś, że właśnie ten proces taki, no może no trochę niestandardowy wyboru trenera, jakiego dokonała Wisła, no jednak wzbudza zainteresowanie. To jest jakiś temat, przynajmniej na razie, na opowieść o tym, że właśnie tak się wybiera trenera. Wisła z tego stara się korzystać w sensie takim medialnym. Natomiast no, ty pytałeś mnie, czy jestem zaskoczony. No ty raczej chyba nie jesteś zaskoczony, no bo sam mówiłeś na koniec ostatniego naszego programu, że po prostu nie spodziewasz się, że po tym całym szumie medialnym, jak Wisła w jaki sposób wybiera trenera, że zostanie nagle ogłoszony ktoś banalny z karuzeli, typu, nie wiem, Kazimierz Moskal, czy jakiś inny trener, który był wymieniany, i że to będzie jednak jakieś zaskoczenie. No oczywiście wiadomo było też, że nie będzie to nazwisko, którego nie trzeba będzie googlować. No i tak jest, no trzeba było trochę pogooglować, jednak gdy się tak troszkę wnikliwiej pogooglowało, to też nie jest to jakiś taki zupełny anonim, tylko no trener, który jest oczywiście na starcie swojej kariery szkoleniowej, no ale już jakieś doświadczenie ma i na pewno z wielkim futbolem się zetknął, może nie na tym największym, ale no sporym z futbolem takim, który no, coś znaczy, to nie futbol to jest nie tylko Polska, nie tylko Europa, ale też i świat. Także jakieś doświadczenie ma, oczywiście nie jako pierwszy szkoleniowiec, chociaż też już jako pierwszy szkoleniowiec swoje doświadczenie zebrał. No i eksperyment Wisła według Jarosława Królewskiego wszedł w taką fazę decydującą, bo po prostu teraz po raz pierwszy Jarosław Królewski w 100% dokonał wyboru swojego trenera, bo choć do końca jak Lew bronił Radosława Sobolewskiego, to nie był jego wybór. On przejmując władzę w klubie i większościowe udziały Radosława Sobolewskiego zastał, więc w tej sytuacji jest to jego taki pierwszy samodzielny wybór.
No tak, i mówiłeś, że chciałbyś, żeby trener Wisły, nowy trener Wisły, nie musiał się uczyć nazw rywali ligowych. No i to się nie wydarzyło. Albert Rudę będzie się musiał uczyć nazw rywali. Oczywiście, jak zwykle to bywa, zaraz po ogłoszeniu tej decyzji, no mam wrażenie, powstały dwa obozy. Jeden obóz nieprzychylny Wiśle i Jarosławowi Królewskiemu mówi, że to jest wszystko, no to są bajki. A znowu wybrano jakiś totalny eksperyment. Drugi mówi, no taki przychylny Wiśle, no to świetna decyzja i wreszcie odwaga, i Wisła znowu jest pionierska i tak dalej. No ale po to też często rozmawiamy, że właśnie unikamy tego typu skrajności. I no, na ile dla ciebie to jest problemem, że ten twój główny chyba postulat, czy jeden z takich ważniejszych postulatów, no nie został spełniony, że teraz jest miesiąc do startu ligi. Ja sobie trochę jednak, no z jednej strony będąc podekscytowany całą tą otoczką, jak to wyjdzie, no bardzo ciekawa decyzja, właśnie taki eksperyment, ale z drugiej, no wyobrażam sobie, że przez jakiś czas, jak to często bywa z nowymi trenerami, będzie Albert Rudę, czy może popełniać takie, no, błędy oczywiste dla wszystkich, którzy znają Wisłę, znają tych zawodników, znają ligę, wpadać w takie pułapki, w które nie wpada ktoś, kto już tutaj trochę dłużej pracuje. Ja mam takie obawy, gdy widzę, no, gdy czytam to wszystko, gdy wyobrażam sobie, jak to będzie wyglądać.
Ja generalnie składałem jakieś swoje takie oczekiwania, jak ten trener ma wyglądać, przy czym ja w tym przypadku no, raczej miałem dość kontrowersyjne poglądy, w sensie takim, że chciałem jak gdyby czegoś, co już znam. Nie chciałem, nie porywałbym się na coś, czego nie znam, tylko raczej wolałbym się odwoływać do tego, co znam, czyli wiem, jaki trener pracuje, co osiągnął, czego się po nim można spodziewać. Ale to nie znaczy, że takie myślenie, jak ja prezentowałem, czy takie poglądy jest słuszne. No nie ja wybieram tego trenera, nie ja ponoszę ryzyko. Oczywiście mówi się, że w przypadku Wisły pada takie określenie, że minimalizowaniu ryzyka, czyli wybór tego trenera, jakiego Wisła dokonała, to jest zaprzeczał tej tezie,
No, ja się z tym nie
temu,
zgadzam zupełnie.
to znaczy, co, czym się nie zgadzasz,
Nie
że
zgadzam
to
się, że to jest minimalizowanie ryzyka.
nie,
To
to
jest.
ja, nie, ja właśnie mówię, że to jest zaprzeczenie tego, że Wisła poszła pod prąd, nie poszła w tym kierunku, żeby to ryzyko minimalizować. Natomiast ja uważam, że wybranie kogoś właśnie takiego oczywistego, kogo znamy, też jakimś wielkim, też byłoby obarczone ryzykiem. No po prostu ja coraz bardziej się przekonuję, że mimo, że mamy te wszystkie, ten cały aparat i można wybierać trenera na zasadzie takiej, patrzymy, co on do tej pory robił, oczekujemy od niego, żeby to powtórzył w naszym klubie, wcale nie musi oznaczać, że to jest minimalizowanie ryzyka. Równie dobrze ryzykowne decyzje, pozornie personalne, czas lepiej się sprawdzają niż właśnie takie powroty do jakichś takich zgranych nazwisk, czy znanych nazwisk, może nie zgranych. No, to Warta też zaryzykowała, Jagiellonia też zaryzykowała i wyszła na tym lepiej niż jakby wzięła kogoś pewnie z karuzeli w tym momencie, więc dla mnie to nie jest też takie oczywiste, że dobra, bierzemy człowieka, który zna realia pierwszej ligi, który zna realia polskiego futbolu i on na pewno albo jest duża, większa szansa, że sobie poradzi niż taki człowiek, który rzeczywiście będzie się uczył nazw rywali. Ja bym wybrał tą wersję teoretycznie bezpieczniejszą, natomiast nie mam nic przeciwko temu, że wybrano taką ofensywną, zaskakującą wersję, bo myślę, że szanse na to, że się powiedzie trenerowi Rudę, albo by powiodło się trenerowi Moskalowi czy Broszowi, uważam za bardzo zbliżone.
No, ja po prostu to jakby kończąc, dlaczego się nie zgadzam, że to jest mniej ryzykowna opcja. Oczywiście bardziej ryzykowne byłoby wziąć zupełnie nieznanego trenera tylko na bazie jakiegoś polecenia, bez tak wnikliwego prześwietlenia, jak to się odbyło, więc nie jest to najbardziej ryzykowna opcja, jaką Wisła mogła obrać, ale myślę, że jednak, wiadomo, każdy wybór jest obarczony ryzykiem, ale jednak ktoś, kto tu pracował w tych realiach i tu się sprawdził mniej lub bardziej, no to jest jednak mniej ryzykowna opcja, czyli wybrano taką środkową moim zdaniem. No i zobaczymy, będziemy się przyglądać temu, co się wydarzy. Na pewno jest to ciekawa opcja, o tyle dla mnie właśnie bardzo w tym wszystkim ciekawe jest to, że to jest trener 35-letni, czyli jest trochę taka myśl, jaką miałem przy Bartoszu Gaulu z Górnika Zabrze, gdy on go zatrudniał, że z jednej strony to było bardzo ryzykowne wziąć za Jana Urbana trenera z Niemiec, ale z drugiej strony no, wyciągnięto trenera z rezerw FSV Mainz w miarę no, takiego klubu bundesligowego, młodego niemieckiego trenera, który nie wiadomo w co się rozwinie. No, skoro trafia do Polski, to pewnie nie jest to największy talent w niemieckiej piłce, ale była taka myśl, że może Anusz no, uda się na takim wczesnym etapie kariery trafić kogoś, kto potem się bardzo rozwinie. W tym przypadku wyszło średnio, natomiast no, podobną logikę widzę w przypadku Wisły, że no, młody hiszpański trener zawsze może jeszcze zrobić większą karierę i może się okazać, że ściągnięto kogoś naprawdę dobrego, tylko wcześnie, wtedy, kiedy jeszcze nikt go nie zna.
Tak, no to jest takie trochę w stylu właśnie wybór w stylu Adriana Siemieńca czy innych tych młodych trenerów polskich, tylko tyle, że to nie jest Polak, tylko Hiszpan. No. Taka jest różnica. No. Ja myślę, że tutaj naprawdę trudno jakąś jedną regułę znaleźć, jeśli chodzi o wybór trenerów. No, naprawdę różnie to wszystko się sprawdza. No, tutaj jest dużo zarzutów, że ten trener sobie nie radził w playoffach, że w swojej krótkiej karierze samodzielnej pracy trzykrotnie przegrał takie finały o coś, bo raz w Lidze Kostarykańskiej o mistrzostwo, potem dwa razy w Lidze Kostarykańskiej o mistrzostwo, potem w czerwcu finał barażu o awans do drugiej ligi hiszpańskiej, więc no nie jest to też trener, który po prostu można powiedzieć ma farta, no ale też no, w futbolu są różne rozgrywki. No, jego zadaniem jest wywalczenie awansu bezpośrednio. Może mu się za trzecim razem w barażach powiedzie. No, pamiętam, że chyba Jurgen Klopp miał taką serię, że przegrał chyba sześć kolejnych różnych finałów w różnych
Tak.
rozgrywkach i też nie powiemy, że przez to, że był złym trenerem, no po prostu
Tak,
przegrywał te
właśnie
finały, no.
wyjąłeś mi to z ust, bo po prostu tu próbka jest mała, to jest ktoś zaczynający karierę i tak może wyjść. Kosta Runjajić przychodził i to nawet w Pogoni Szczecin utrzymał tę łatkę trenera, który nie potrafi wygrywać ważnych meczów, aż trafił do Legii i zaczął wygrywać ważne mecze, więc no, spokojnie z takimi łatkami, zwłaszcza w przypadku kogoś, kto jest na początku kariery. Proponuję, żebyśmy Wisłę w tym miejscu zostawili. W poniedziałek jest prezentacja nowego trenera w Krakowie, więc będzie się znowu pewnie dużo działo, będzie się dużo mówić, będą cytaty, ale ty trochę wyprzedziłeś temat, wspominałeś, że była też druga zmiana trenera w ostatnim czasie. Teoretycznie powinna być głośniejsza, bo odbyła się w klubie ekstraklasowym i też dużym, ale jako, że nie była poprzedzona aż takimi fajerwerkami, jeśli chodzi o proces rekrutacji, no to przeszła bez aż takiego echa. Natomiast Janusz Niedźwiedź, przymierzany do wielu klubów, także do Wisły Kraków, wraca na karuzelę w ekstraklasie, poprowadzi Ruch Chorzów. To jest podwójnie zaskakujące. Po pierwsze, dlatego, że Niedźwiedzia przymierzano ostatnio bardziej intensywnie do Krakowi. Po drugie, raczej nie spodziewano się, że Ruch Chorzów znowu dokona zmiany trenera. Chociaż były sygnały, że Jan Woś pod koniec rundy jesiennej mówił, że nie wiadomo, czy poprowadzi drużynę na wiosnę, ale wydawało się jednak, że Ruch aż tak szybko nie zdecyduje się na kolejną zmianę trenera. No i pytanie, co o tym myśleć? Ja może odpowiem pierwszy na samemu zadane pytanie. Mówiłem, wspominałem chyba w podsumowaniu jesieni, że widzę jakiś jeszcze taki cień, irracjonalny cień szansy dla Ruchu Chorzów, żeby powalczyć o utrzymanie, że jakieś przeczucie, które miałem od początku sezonu, pozytywne raczej, jeśli chodzi o Ruch, no do końca mnie nie opuściło, mimo rozczarowującej rundy. No i takim punktem, który najbardziej mnie wstrzymywał w tym optymizmie, było jednak to, że no nie widziałem za bardzo, że Jan Woś zbuduje zespół, który nagle na wiosnę zacznie się prezentować zupełnie inaczej, zacznie punktować znacznie lepiej. A teraz to właśnie dla mnie był taki brakujący element. No jestem sobie w stanie wyobrazić, że Janusz Niedźwiedź jednak wyciśnie z tej drużyny więcej, że będzie w stanie sprawić, że się zaprezentuje inaczej. Zwłaszcza, że wyobrażając sobie niezły sezon Ruchu jeszcze w lipcu, no wyobrażałem sobie drużynę dość podobną do zeszłorocznego Widzewa, czyli taką, która właśnie trochę taką zespołowością, charakterem, walecznością będzie w stanie nadrobić no, takie braki personalne. Więc ja tę zmianę oceniam jak najbardziej pozytywnie i moim zdaniem ona podpala trochę jeszcze emocje na dole tabeli, czyli no, pojawia się kolejny zespół, który moim zdaniem trzeba brać pod uwagę w walce o utrzymanie. Jak ty to widzisz?
Tak, ja myślę, że ta zmiana powinna Ruchowi wyjść na dobrze. No, co by nie mówić. Ja byłem sceptyczny wobec Jana Wosia, gdy on został trenerem i tak szczerze mówiąc myślałem, że to jest początkowo nawet tymczasowy wybór. I jak
Tak
się
się
okazało,
okazało.
tak, że to był rzeczywiście tymczasowy wybór. Nie wiem, być może w Chorzowie liczono, że to może odpali, ale miano pewnie z tyłu głowy, że coś tam trzeba będzie zmienić i że to nie będzie jakiś wielki koszt znowu dla klubu, jego odejście. Poza tym no, na trenera Niedźwiedzia no, trzeba było jednak poczekać do końca roku, bo on nie mógł jesienią przejąć drużyny, gdyż pracował w Widzewie, więc zgodnie z przepisami nie mógłby prowadzić zespołu innego klubu w Ekstraklasie. Myślę, że rzeczywiście no, ruch zdaje sobie też sprawę z tego, że musi zrobić wszystko, żeby jednak tą Ekstraklasę w jakiś sposób obronić. Oni naprawdę przy ewentualnym spadku nie będą w zbyt dobrej sytuacji. Nie zapominajmy, że oni są klubem bez stadionu, a grając na Stadionie Śląskim w pierwszej lidze, to naprawdę będzie im bardzo trudno. Ciężko też będzie wrócić na stadion w Gliwicach. Myślę, że to już będzie niemożliwe, gdyż zaczęła się tam wojna taka sądowa między klubami. Piast zaskarżył Ruch Chorzów o odszkodowanie prawie miliona złotych za zniszczenie LEDów, band LEDowych, więc tam już troszkę poszło chyba na noże.
Znaczy ja
W
słyszałem, jak oni
takich
się, tylko wtrącę w tym temacie, że jak oni się wyprowadzali już z Gliwic, to
no.
słyszałem takie opinie, bo komentowałem któryś z ich meczów i tam rozmawiałem z ludźmi, że dobrze wygląda wizerunkowo ta współpraca Ruchu z Piastem i że nie chcą tego psuć, że na zewnątrz tak to wygląda, ale że generalnie już w ekstraklasie, bo te pierwsze pół roku ponoć było całkiem niezłe, ale już w ekstraklasie, gdy zaczęli grać w jednej lidze, gdy okazało się, że Ruch wypełnia ten stadion Piasta, którego Piast nie może wypełniać, że tam się pojawiło w różnych tematach trochę złej krwi i że to nie była łatwa współpraca, więc no nie jestem zaskoczony, że takie coś wypłynęło, bo no bo coś takiego no wisiało trochę w powietrzu, jak się trochę tam porozmawiało.
Tak, bo to zupełnie inaczej się traktuje, jak to jest rywal, liga niżej i tak dalej, nie bezpośrednia, no ale mniejsza z tym, no to jest jakiś problem i ruch z tym problemem zostanie, no bo nie łudźmy się, no szybko nowego stadionu w Chorzowie nikt nie wybuduje, nawet jeśli znajdą się pieniądze, to przecież stadionu się nie buduje miesiąc czy dwa, tylko zazwyczaj rok albo dwa przynajmniej, a tutaj nawet jeszcze nie ma nic. Po prostu jeszcze żadnej procedury nie zaczęto wdrażać, nie mówiąc o tym, że nie ma żadnych środków na ten cel zabezpieczonych. Więc Więc dla ruchu to mogą być naprawdę w przypadku spadku trudne czasy, więc oni powinni rzeczywiście robić wszystko, żeby się utrzymać. Oczywiście nie wszystko w tym sensie, że zastawiamy się, ściągamy jakichś piłkarzy, na których nas kompletnie nie stać, no ale trzeba szukać tu, gdzie jest najtaniej, czyli na pozycji trenera. No, trenera, który coś z tymi piłkarzami, których mamy, kogoś tam jeszcze dołożymy, ale będzie w stanie zrobić więcej niż dotychczasowi szkoleniowcy. Myślę, że ten wybór jest sensowny. No, te przymiarki do Krakowi, do Wisły to były według mnie tylko i wyłącznie medialne, żadne realne rozmowy w tych sprawach się nie toczyły, więc myślę, że ruch pewnie już od jakiegoś czasu przygotowywał sobie takie rozwiązanie z trenerem Niedźwiedziem. Jestem bardzo ciekaw, jak on sobie z tym wszystkim poradzi. No, straty punktowe ruchu do bezpiecznej strefy nie są jeszcze tak wielkie, żeby po prostu uważać to, że to jest misja niemożliwa. Przy dobrej wiośnie, przy lepszej grze, przede wszystkim przy tym, żeby ruch zaczął trochę wygrywać częściej niż do tej pory, to według mnie utrzymanie może być całkiem realnym celem dla ruchu.
Tak, no, ja mam nawet taką cichą myśl, że to mogło być planowane z Janem Wosiem już wcześniej, że wiedzieli z jednej strony, mogli mieć poczucie, że potrzeba zmienić trenera w trakcie rundy, że nie chcą z Jarosławem Skrobaczem zostać do końca rundy jesiennej. Wiedzieli, że mają kilka ważnych meczów, w których potencjalnie mogą zapunktować i być może się obawiali rozwiązania, w którym ogłaszają, że Jan Woś jest trenerem tymczasowym i te 5-6 meczów w rundzie do końca no, jest właśnie w takiej atmosferze tymczasowości, nie wiadomo kto przyjdzie, spekulacje, zawodnicy też trochę no, tak z takim poczuciem, że to jest jednak trener tymczasowy i czekaniem na docelowego, więc być może właśnie jako, że pewnie nie było to najdroższe z rozwiązań, no to zakomunikowali światu, wszystkim wokół, że zostaje Jan Woś jako trener docelowy, a tak naprawdę cały czas trwało szukanie rozwiązań na zimę i no i tylko jakiś super start pod wodzą Jana Wosia mógłby to zmienić. To znaczy, nie jestem pewny, że tak było, natomiast jak najbardziej sobie wyobrażam taki scenariusz. Jestem ciekaw, jak sobie poradzi Janusz Niedźwiedź, bo z jednej strony no, można powiedzieć trener z karuzeli, ale to jest jego dopiero druga praca w Ekstraklasie. To jest jego drugi sezon na tym poziomie, z tym, że jeden rozegrany pełny, kilka meczów w Widzewie na początku tych rozgrywek. No i teraz będzie wiosna w Chorzowie. Wciąż trener, można powiedzieć, młody. Rok temu mówiło się o nim jako jeden z tych nowej fali. Teraz już jest trenerem z karuzeli. To się szybko zmienia. To też pokazuje, jak każdy chce znaleźć swojego nowego trenera, na którego nikt nie wpadł, ale no Niedźwiedź szedł przez lata z niższych lig z łatką właśnie trenera, który kiedyś będzie pracował w Ekstraklasie. To wejście do Ekstraklasy miał świetne, rundą wiosenną zepsuł trochę to wrażenie, czy mocno, ale jestem no trochę zdziwiony, jak takie negatywne opinie raczej płyną z Łodzi na jego temat i ciekaw jestem, czy się potwierdzą w Chorzowie. Ja raczej właśnie umiarkowanie pozytywnie podchodzę do pracy, jaką wykonał, a taką główną wątpliwość w przypadku ruchu stanowi dla mnie to, że on raczej, gdy pracował w karierze w ostatnich latach, pracował z zespołami, które miały awansować, walczyć o najwyższe miejsca w swoich ligach. Z Widzewem wchodził do Ekstraklasy, z Górnikiem Polkowice wchodził do pierwszej ligi, prowadził Stal Rzeszów w drugiej lidze walcząc o awans, prowadził Podhale Nowy Targ. Zresztą ze Stalą Rzeszów też awansował. Podhalem Nowy Targ walczył o awans do drugiej ligi. To jest inne granie. Wielu trenerów się o tym przekonało. Wiadomo, z Widzewem nie było celu, żeby on walczył o mistrzostwo przez po rundzie jesiennej. Może się ocierał o puchary. Ale to też nie była taka dramatyczna walka o utrzymanie jak teraz, że trzeba każdy punkt ciułać. Oni się zaplątali w samej końcówce w walkę o utrzymanie, ale takich nerwów zupełnie nie było, więc tak naprawdę trochę nie wiemy, jak on w tym elemencie warsztatu się prezentuje. No i tutaj może być taka zagwozdka, ale tak jak mówię, raczej myślę, że to pozytywny ruch. No i są też, co za tym idzie, zmiany personalne. Na razie nie ma takich no już dokonanych, natomiast prezes Seweryn Siemianowski mówił, że Filip Wilak, czyli skrzydłowy Lecha Poznań, no praktycznie pewne jest, że zostanie już wypożyczony. Mówi się o Patryku Stępińskim, który był kapitanem u Niedźwiedzia w Widzewie, a bardzo stracił na zmianie trenera, więc to byłby taki doświadczony ligowiec. No i przymierza się do ruchu czeskiego pomocnika Adama Wilkanowe. No przedstawia się to jako hit transferowy, to piłkarz z Wiktorii Pilzno, ale... No ale poczekamy, bo to się jeszcze nie dokonało. Ruch na pewno będzie też odchudzał kadrę, bo miał bardzo wielu zawodników, ale, no, ale tej jakości na ekstraklasę na pewno brakowało. Pytanie, czy coś jeszcze o ruchu chcesz dodać, czy lecimy dalej?
No, to chyba wszystko, co tam na razie się wydarzyło. No, trzeba jeszcze poczekać na to, jakie będą rzeczywiście te transfery, bo na razie jest nowy trener, są przymiarki transferowe, a zobaczymy, co się stanie z tą drużyną personalnie.
Tak, jest druga sprawa, o której wspomniałeś, czy jedna ze spraw przy okazji Janusza Niedźwiedzia, no to przymiarki do Krakowi. Krakowie oczywiście jako pierwszy zespół w tym roku zaprezentowała się światu, bo była na tradycyjnym treningu noworocznym i poprowadził drużynę w tym meczu Jacek Zieliński, czyli nic się nie zmieniło. I pytanie, czy coś się jeszcze może zmienić? Bo był taki moment jeszcze przed świętami, kiedy no w mediach naprawdę głośno było o tym, że zmiana trenera za chwilę się dokona. Byłem trochę zdziwiony, bo myślałem, że jednak tym ograniem Legii na koniec i wyjściem ze strefy spadkowej Jacek Zieliński no, kupi sobie zimowe przygotowania. No i pytanie, czy rzeczywiście sobie kupił? Jak twoim zdaniem ta sprawa wygląda? Co tam właśnie wokół treningu noworocznego, jak to wyglądało?
Czy według mnie sobie kupił i te rozważania, które były potem, to były czyste spekulacje dziennikarskie. Nie wiem, ktoś chyba kogoś wypuścił z tym tropem, bo tam pojawiły się informacje, że właśnie Janusz Niedźwiedź będzie trenerem Krakowi, że to już jest praktycznie przesądzone, że zastąpi Jacka Zielińskiego. Myślę, że to po prostu był totalny fake news i został ktoś wypuszczony. Może specjalnie, może nie, więc a to się tak rozniosło. Akurat była taka trochę posucha, jeśli chodzi o tematy piłkarskie, więc każdy to pochwycił, a tak naprawdę jeśli chodzi o zmianę trenera w Krakowi, nic się nie działo i nawet nie jestem przekonany, czy działoby się, gdyby trener Jacek Zieliński przegrał z Legią. No ale to, że wygrał, to już chyba w ogóle zamknęło temat i Jacek Zieliński będzie przygotowywał Krakowie do nowego sezonu. Czy dotrwa do końca tego oczywiście nie wiem, ale na pewno rozpocznie sezon z Krakowią. Zresztą jutro już ruszają treningi. Na treningu noworocznym, no, na którym byłem osobiście, nic się specjalnego nie wydarzyło. Był to taki mecz w błocie, ulewa, a generalnie to jest zabawa, więc trudno do tego przywiązywać jakąś większą wagę. Krakowi trwa w tej chwili ogromna przebudowa, jeśli chodzi o struktury klubu. W zasadzie jest cały czas proces tego poszukiwania prezesa, osoby, która będzie tym klubem kierować. Na razie rządzi tam Ewa Filipiak, żona
Elżbieta, Elżbieta.
Elżbieta Filipiak, żona zmarłego profesora Janusza Filipiaka. No i a tak naprawdę to rządzi Stefan Majewski, no bo on zna się na piłce, no jest człowiekiem futbolu, więc to on jakieś tam decyzje podejmuje. Trener Jacek Zieliński mówił, że w najbliższym czasie ma się pojawić dwóch nowych zawodników. Jednego zawodnika już chyba nazwisko znam. To będzie Patryk Sokołowski z Legii, który rozwiązał kontrakt z Legią. 29-letni defensywny pomocnik. To ma być ogłoszone albo jutro, albo pojutrze to pozyskanie tego zawodnika. Więc nie wiem, czy to jest bardziej potrzebny zawodnik Krakowi na tą pozycję. Nie wiem, jakie ty masz zdanie. W każdym razie na pewno jest to zawodnik znany w lidze, bo przecież kilka sezonów w Piaście i to tak z niezłym skutkiem. Potem, to jest wychowanek w ogóle Legii, wrócił do Legii, ściągnięty przez Aleksandara Wukowicza. Miał wtedy Legii pomagać w walce o utrzymanie, bo wtedy akurat Legia takie potrzeby miała. Myślę, że Legia to była dla niego, jak na jego umiejętności, za wysoki poziom, zwłaszcza Legia grająca w Europie i walcząca o mistrzostwo. Legia broniąca się przed spadkiem może była odpowiednim dla niego klubem, ale już ta Legia właśnie, jak już wspomniałem, walcząca o mistrzostwo czy w pucharach, to nie. No on jesienią praktycznie nie zagrał, bo sprawdzałem, zaliczył minutę w jakimś meczu pucharowym we wstępnej fazie, no i potem jeszcze minutę na koniec, jak się żegnał z Legią, także praktycznie w Ekstraklasie nie zagrał, zagrał kilka spotkań w drugiej drużynie, no ale generalnie no jest to też piłkarz trochę do odbudowy, bo praktycznie pół roku poza większym futbolem. Jest jeszcze w miarę do grania 29 lat, więc zobaczymy, jak sobie będzie radził w Krakowi, choć według mnie defensywny pomocnik to nie była najbardziej pilna potrzeba, jeśli chodzi o Krakowie.
Tak, ja też mam takie poczucie, że to była jedna z lepiej obsadzonych pozycji w Krakowi, bo Oshima grał praktycznie zawsze, no a obok niego rotowali się Knap i Janie
Atanasow.
Atanasow, albo jeden, albo drugi, czasem grali jednocześnie. Może pozwoli to częściej któregoś z nich, najczęściej Oshima to był, przesuwać no, pięterko wyżej na dziesiątkę, chociaż też nie mam przekonania, że on się tam, że to jest dla niego najlepsza pozycja. No, teoretycznie można by jeszcze liczyć Matiasa Heborasmusena, no ale tak naprawdę ponad roku bez gry. Nie wiadomo, kiedy on wróci, nie wiadomo, w jakim stanie, więc ja bym go nie liczył. Więc nie jest to najpilniejsza do obsadzenia pozycja. Z drugiej strony, no, Cracovia na tyle miała tę kadrę wąską, że taki zawodnik na normalnym ligowym poziomie, nawet jeśli miałby być czasem wchodzącym z ławki, to jej się po prostu przyda. I ja o Sokołowskim mam, jeśli chodzi o poziom Krakowi, całkiem niezłe zdanie. Pożegnanie w Legii to miał naprawdę królewskie. Wchodził jako kapitan, podrzucano go, skandowała Żyleta jego nazwisko. To było zresztą w meczu z Krakowią, tym wygranym przez Legię. No takie obrazki, po których naprawdę się dziwiłem, że aż tak go
No ja też
żegnano.
byłem bardzo zdziwiony.
No ale no,
Myślę,
trochę
że
tak
wielu,
miałem
że
skojarzenie
dziesiątki
z. Tak,
wybitniejszych piłkarzy z Legii nie miało takiego pożegnania, no ale.
przypominało mi to trochę szpaler dla Jerzego Dudka w Realu Madryt. No ale rzeczywiście takie pożegnanie ma i na pewno dla niego piękne wspomnienia, a teraz wraca do takiego normalnego ligowego grania. No i w Piaście Gliwice, zwłaszcza w końcówce, kiedy zaczął trafiać do siatki dość regularnie, to był całkiem niezły piłkarz, więc
On miał
nie, nie.
chyba tą rundę ostatnią w Piaście, chyba 5 bramek zdobytych,
Tak,
więc
tak.
jak na taką pozycję, to gdyby to powtórzył w Krakowi, to byłoby
Byłby
super. No.
najlepszym strzelcem.
Tak, no ale Krakowia no przede wszystkim to musi wobec kontuzji Hugasa szukać jakiegoś środkowego obrońcy. No, lewy wahadłowy też jest tam bardzo pilnie potrzebny, no i dziesiątka chyba.
Tak, a
Tak,
jest.
takie myślę, że są priorytety, no ale na razie zabezpieczono defensywnego pomocnika. Chociaż może jeszcze będą jakieś zaskoczenia w najbliższych dniach. Coś
Tak.
tam słyszałem, że jakiś piłkarz z Hiszpanii ma przyjść do Krakowi.
Aha, no
Ale nie
to
wiem,
ciekawe.
to na zasadzie, bo trener Zieliński powiedział, że to będzie o tych dwóch zawodnikach, że jeden będzie Polakiem, jeden zagranicznym.
No to zobaczymy i czekamy. Pierwszego gola w nowym roku strzelił Sylwester Luz. Już była przez lata taka no, klątwa strzelca gola w trakcie treningu noworocznego. Pierwszego gola, że on w danym roku odchodził z klubu. No i to jest bardzo możliwe, że tak samo będzie w tym roku z Luzjuszem. Natomiast ciekawsze dla mnie i takie bardziej zaskakujące było, że Cracovia wystawiła na listę transferową Kacpra Śmiglewskiego. Może to nie jest wielkie nazwisko, ale poświęćmy mu chwilę, bo to był taki koronny młodzieżowiec i
Nie, nie,
szykował.
no ale to się tam, to było po prostu nieporozumienie.
Aha, okej.
To chodziło o Kacpra Jodłowskiego, tylko w Krakowi w tej chwili jest taki, nie powiem, że bałagan, ale zamieszanie.
Aha.
Nie ma rzecznika prasowego, z działu prasowego też odeszli pracownicy, tam praktycznie nie ma nikogo i tam po prostu pomylił chłopak, który to wpisywał, nazwisko.
No to dobrze, dobrze, że mnie sprostowałeś, bo ja.
Wpisał po prostu zamiast Kacpra Jodłowskiego, wpisał Kacpra Śmigleckiego i to potem po tym, jak się zrobił szum w mediach i po pół godzinie chyba, po jakimś tam czasie zostało to wyjaśnione. No dla mnie to też byłaby absolutnie jakaś taka kompletnie niezrozumiała decyzja. No a
Ale
tata i
okej,
pa.
to już nie warto o tym rozmawiać, ale dobrze, że mnie sprostowałeś. Natomiast przeglądam takie transfery, które się dokonały w Ekstraklasie i jest naprawdę duża posucha, jest cisza, niewiele się dzieje. Z takich ważniejszych odejść z ligi, no to trzeba wspomnieć, że w Widzewie Henryk Rawas wyjechał do MLS-u. No i
No tak, no to
to
jest
jest
chyba na
podstawowy
razie największy,
bramkarz,
tak,
tak.
i największy transfer, bo gotówkowy, no i do klubu takiego, no dość znanego, no jeśli można mówić, że kluby MLS-u są znane.
Tak, ale ty jego miałeś w tej naszej takiej kombinowanej, ale jednak
Tak.
11 rundy. No i na pewno to był zawodnik, który się dobrze prezentował. Jedna z takich twarzy Widzewa po powrocie do Ekstraklasy. Świetny poprzedni sezon. Całkiem niezła teraz runda, więc no może to być osłabienie, chociaż mówi się, że ma wrócić za niego Jakub Słowik, który grał ostatnio w Japonii i go dawno nie widzieliśmy, ale przed wyjazdem ceniłem go i uważałem za dobrego bramkarza, więc myślę, że byłoby to sensowne uzupełnienie,
Tak, no
no ale.
ja też tam słyszałem jednak, że Widzew szuka za granicą. Podobno był jakiś chorwacki bramkarz na celowniku, ale że ten transfer się wysypał. Słyszałem też, że jest bardziej polecany niż że go Widzew chce Gabriela Kobylaka z Legii. Ja myślę, że na przykład warto byłoby sobie, nie wiem, pomyśleć o Chładunie, który też został przez Legię w zasadzie chyba odstawiony będzie, nie będzie tam grał, chyba zmieni klub. Myślę, że to jest taki bramkarz, który spokojnie mógłby w klubie takim jak widzę bronić i to z dobrym skutkiem. Myślę, że tutaj
No
jest
pytanie
parę
jak z
na.
Dante Stipicą, czy on będzie schodził z zarobków i
No,
jednak
no
będzie w
my.
zasięgu Widzewa, czy, bo przecież to jest też bramkarz, no, który jednak mimo słabego poprzedniego sezonu i początku tego, no to on ma markę na rynku ekstraklasowym.
No ma, ale musiałby ją odbudować. No ostatnie te jego miesiące nie były najlepsze. Nie wiem też, jak tam charakterologicznie. No, myślę, że Pogoń by się na pewno go z chęcią pozbyła, a myślę, że Widzew po prostu ma czas, nie musi tego robić na dzisiaj, a musi dobrze wybrać, no bo bramkarz to jest bramkarz i tutaj trzeba po prostu dokonać dobrego wyboru. To też nie jest tak, że to jest zawodnik, który musi się od razu jakoś tam wkomponować w zespół, no bo to jest taka pozycja, że po prostu albo jesteś dobry i wskakujesz i bronisz, albo nie. I myślę, że Widzew tutaj po prostu musi dokonać jakiegoś mądrego, racjonalnego wyboru. Ja bym chciał, żeby to był polski bramkarz, ale podobno raczej się skłaniają ku poszukiwaniu za granicą, no ale. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Natomiast ja ci chciałem jeszcze jeden tak nawiasem, wracając przez chwilę do Krakowi, to też pojawił się przez chwilę na tym treningu noworocznym i nawet strzelił gola Jakub Myszor, który też prawdopodobnie w najbliższych dniach zostanie ogłoszony piłkarzem Rakowa Częstochowa. Czy uważasz, że to jest dobry wybór dla niego?
Nie, absolutnie. Traktuję to jako no trochę tak jak polscy piłkarze czasem wyjeżdżają za granicę, nie czując kompletnie, że to nie jest ten moment i trafiają do klubu, w którym nie mają większych szans na przebicie się, a Raków zachowuje się jak klub zagraniczny biorący taniego Polaka, to znaczy można go wziąć, wprawdzie za bardzo go nie potrzebujemy, ale przyjrzymy się mu bliżej, wiele nie ryzykujemy, jak odpali, no to super, a jak nie odpali, to my go odpalimy, więc no dziwię się zawodnikowi, Rakowowi się, no o tyle nie dziwię, że nie biorą zawodnika do pierwszego składu, tylko jakoś tam jednak rokującego. No żałuję o tyle, że mi się Myszor w takich szczytowych momentach, jeśli można tak powiedzieć, podobał i no i po prostu no szkoda go trochę na takie granie, no ale jego wybór, a poza tym No nie wiem, jakoś Dawid Drachal, który szedł w lepszym momencie kariery dla siebie do Rakowa i no i taki nie do końca do odbudowy, tylko jednak jako jeden z takich zawodników wyróżniających się w Miedzi, która spadła. No też tych minut rozegrał mało. Oczywiście miał jeden świetny mecz z hat-trickiem jak na młodzieżowca w Rakowie, to i tak dostał dużo minut tej jesieni, no ale nie oszukujmy się, był daleko od pierwszego składu. No a Drachal to jest dla mnie zawodnik dzisiaj, tak na ten moment, który miałby większe szanse na granie w Rakowie niż Myszor, więc no myślę, że to zdziwię się, jeśli się okaże, że to będzie strzał w dziesiątkę dla zawodnika, no ale no różnie się czasem to układa, więc może oni wiedzą lepiej niż ja. Natomiast
Spory ruch jest jeszcze według mnie tak wbrew pozorom w Puszczynie Połomice, może nie wbrew pozorom, ale tam troszkę się też dzieje, bo odchodzą piłkarze, przychodzą. Na przykład mnie trochę zaskoczył to przejście do Korony Kielce Marcela Pięczka, bo znaczy to było takie, skończył się zawodnikowi kontrakt, ale szczerze mówiąc, to był ważny piłkarz dla Puszczy w tamtym sezonie, w tym sezonie też 10 razy w podstawowym składzie, ale tak trochę mnie zaskoczyło, że akurat Korona po niego sięgnęła
To
na siebie.
znaczy, mnie o tyle nie, że pod koniec letniego okna już mówiło się, że ten transfer się wtedy mógł dokonać i no jakoś tak, nie wiem, jak Korona grała w październiku z Puszczą, to tam w Kielcach już wszyscy mówili o Pięczku jako zawodniku Korony i no pytany był Kamil Kuzera o to na konferencjach prasowych, chociaż się oficjalnie nic wtedy jeszcze nie wydarzyło w tej kwestii, więc o tyle nie byłem zaskoczony, że już zdążyłem się przyzwyczaić do łączenia Pięczka z Koroną. No, on jest no, na tyle uniwersalny, że grywał i na skrzydle, i na boku obu bokach obrony, więc no, w tym sensie nie ma to jakiś sens z perspektywy Korony, a jeśli chodzi o Puszczę, no to podobno był tam jednym z zawodników na niższych kontraktach i no i po prostu tutaj oni zostali zdecydowanie przelicytowani, to znaczy Korona dość wcześnie wkroczyła do akcji ze znacznie lepszymi warunkami, nie jakimiś gwiazdorskimi, ale po prostu w porównaniu do bardzo niskiego kontraktu jak na Puszczę Niepołomice, no to Puszcza, nawet gdy chciała podwoić te warunki, no to już była bez szans. I, no i to się dość dawno wydarzyło. Zresztą no, to nie jest tak, że teraz chcę mówić, to ja już wiedziałem. No nie jestem newsowym dziennikarzem, ale coś tam się słyszy i te transfery i Thiago, i zawodnik z Mołdawii,
Mołdawii. Rawenko.
Tak, o nich prezes Bartoszek już mówił naprawdę długo przed zakończeniem jesieni, więc było wiadomo, że Puszcza się do tego przygotowuje, że będzie coś takiego chciała zrobić. Zaskoczeniem z tych czterech ruchów, które się w Puszczy dokonały, no to jest dla mnie kwestia Oliwiera Zycha, który na razie musi wrócić do Aston Villa, no i zobaczymy, co będzie. No i to byłaby strata. Jednak nie mówię, że grał rewelacyjną jesień, ale biorąc pod uwagę końcówkę rundy, no to był dużo lepszy dla mnie niż Kevin Komar, który zaczynał sezon, no i Krzysztof Wróblewski, który tam wskakiwał na moment.
Tak, no myślę, że tutaj Puszcza niewiele miała do powiedzenia. Tam podobno jeden z bramkarzy w Aston Villa doznał kontuzji i on jest tam potrzebny, chociaż nie wykluczam jeszcze, chyba nie jest to jeszcze do końca przesądzone, że on nie wróci do tej Puszczy. Na razie wyjechał, nie ma go w Niepołomicach, nie będzie się tutaj przygotowywał, no ale chyba jeszcze drzwi są otwarte. No, poza tym no, wraca Kevin Komar już do normalnych treningów, więc chyba tu Puszcza nie będzie specjalnie robić jakichś ruchów, jeśli chodzi o bramkarzy. Jak wróci Zych, to tam jest chyba jakiś jeden chłopak, trzeci bramkarz do wypożyczenia wtedy, więc tutaj chyba postawią ponownie na Komara po tej przerwie, jeśli oczywiście Zych z tej Aston Villa nie wróci, a na razie wygląda na to, że nie. No poszli też, tak jak już mówiłem, tym tropem mołdawskim, także że zobaczymy, czy będą mieli takiego dobrego strzała jak w przypadku Kraczuna.
Tak.
No jest to zawodnik, który też gra w reprezentacji, bo grał nawet w meczu z Polską,
Tak, już wtedy go jechali specjalnie oglądać go w
no,
tamtym meczu, już wiedząc, że będą go chcieli. No.
także widać, że no jak się sprawdził jakiś trop, to po prostu idzie się tym tropem.
Tak, proponuję, żebyśmy nie analizowali każdego z nielicznych transferów, które się dokonały na razie. Poczekamy, aż się rozkręci. Natomiast jeden temat, który na koniec bym chciał, bo klub, który nie dokonał żadnego transferu na razie, ani przychodzącego, ani wychodzącego, ale jednak jest tam najgoręcej w ostatnim czasie, czyli Górnik Zabrze. Tam się kotłuje tak mocno i Lukas Podolski też na swoim koncie twitterowym obserwowanym przez ponad 3 miliony ludzi dokłada do pieca. Na weszło wywiad
Tak, czytałem
mocny,
dzisiaj
mocny z
właśnie ten
rzecznikiem
wywiad.
prasowym, byłym rzecznikiem prasowym. No, jakby powiedział o wielu rzeczach. Przede wszystkim nietypowe w tym wywiadzie jest to, że powiedział o nich pod nazwiskiem, że jakby wiele tych zarzutów już padało, ale jednak anonimowo. Wcześniej, pod koniec roku, wiadomo, rzucił papierami Łukasz Bilik, rzucił papierami prezes Adam Matysek. Kotłuje się wokół Górnika niesamowicie. Wiadomo, oni mają spokojną sytuację w tabeli, więc pod tym względem nie ma jakichś może wielkich obaw, ale no, atmosfera wokół tego początku przygotowań i okresu transferowego no, jest tam chyba najgorsza, jaka może być. To jest właśnie klub samorządowy tuż przed wyborami samorządowymi. No, to jest ten urok takiej formy zarządzania klubem.
Tak, tylko ja myślę, że to właśnie na tym to polega, że te perturbacje w klubie samym może nie będą miały aż takiego wpływu na postawę drużyny. Jest tam Jan Urban, który gwarantuje jakiś tam poziom sportowy, a generalnie i tak ośrodek decyzyjny jest stały i niezmienny w Zabrzu, czyli Urząd Miasta, pani prezydent, więc generalnie chyba ci wszyscy prezesi, dyrektorzy sportowi to byli tak ludzie, których, no, od których nie zależało aż tak wiele, jakby się mogło wydawać, jak powinno być w normalnych klubach, więc chyba ten Górnik jakoś to zamieszanie przetrwa, zresztą oni chyba są tam przyzwyczajeni, natomiast no rzeczywiście no, obraz tego klubu taki od wewnątrz, jak to pokazują ludzie, którzy tam pracowali, a więc to wiadomo, może ten rzecznik prasowy był rozgoryczony, może pewne rzeczy też trochę przerysowywał, ale nie sądzę, bo widać, że to jest człowiek zaangażowany w ten klub i pokazał, no, jest tam dużo patologii, szkoda, że ten klub tak funkcjonuje. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Może w Zabrzu się władza zmieni, może rzeczywiście w końcu tam będzie jakiś, dojdzie do jakiegoś procesu sprzedaży klubu, prywatyzacji. No, Górnik się z tymi problemami zmaga od kilku lat. Teraz to jest rzeczywiście bardzo, bardzo takie no, medialne i doszło do jakiejś takiej erupcji, jeśli chodzi o informacje wypływające stamtąd, więc no, ty trochę bliżej Zabrza siedzisz, czujesz bardziej te klimaty, więc może ty coś tam masz jakieś swoje odczucia.
Nie, ja mam tylko odczucie, że dla Górnika problemem jest to, że jeszcze miesiąc potrwa przerwa w rozgrywkach, bo tam padło w tym wywiadzie takie zdanie, że we władzach miasta zawsze czekają, aż się zacznie, aż będzie mecz, Górnik wygra i będzie można znowu się cieszyć, że Górnik wygrał i zmienić temat. I właśnie przez to, że mają Jana Urbana, całkiem niezłych piłkarzy, to myślę, że byliby w stanie przykryć wiele tych problemów wizerunkowych, gdyby po prostu piłkarze wyszli teraz na boisko, a że nie będą wychodzić, jeśli chodzi o mecze ligowe, przez miesiąc, no to trzeba będzie trochę jeszcze się mielić z tym. No zobaczymy, jak wypadnie wizyta kamer Canal Plus, który zaprosił do Akademii Górnika Lukas Podolski, wrzucając no, ciekawe zdjęcia z Zabrza. No ale to są te klimaty. No mimo wszystko myślę sobie, że musiało coś takiego nastąpić. Jak się zaprasza Lukasa Podolskiego do klubu, który tak funkcjonuje i wpuszcza się go, żeby tam parę lat funkcjonował, no to ktokolwiek go zna chociaż medialnie, chociaż z daleka, to musiał być przekonany, że coś takiego się wydarzy, że Podolski w którymś momencie po pierwsze nie da się tak podporządkować, a po drugie w którymś momencie zacznie mówić otwarcie. Zresztą już wszyscy się nauczyliśmy, że Podolski mówi o różnych sprawach otwarcie. No i teraz No jest niewygodny, ale myślę, że koniec końców wykonuje dobrą robotę dla górnika. Pewne sprawy jednak wyciągając na wierzch, nawet jeśli w taki dobitny sposób. No a jak sobie myślę, że te zdjęcia Akademii widzi potencjalnie 3 miliony ludzi z całego świata, no to nie jest to akurat dobra reklama dla górnika. No ale zobaczymy, jak się to w Zabrzu ułoży. My poczekamy, aż się trochę rozkręci. Nasza liga za
Tak,
chwilę
a ja bym
zaczyna się.
jeszcze
Tak?
chciał króciutko taki jeden temat z tobą poruszyć
Okej.
ogólny. Chodzi mi o to, że podobno według informacji, które docierają, w przyszłym sezonie ma być zniesiony
Aha.
przepis o młodzieżowców w ekstraklasie. Jak ty się na to zapatrujesz?
To znaczy, przeraża mnie ten pomysł, który się pojawia przy okazji, że w Pro Junior System mają być większe nagrody. Im młodszy zawodnik występuje na boisku, tym większe nagrody. Czyli za 16-latka się będzie dostawało więcej punktów, czyli więcej pieniędzy. No i to jest jakiś kosmiczny pomysł. A jak jeszcze przeczytałem, gdzieś ktoś w kuluarach powiedział, że szukajmy polskich Bellinghamów. Oczywiście dodał magiczne, zachowując proporcje, ale no, nie można użyć takiego porównania. Właśnie nie ma polskich, ani czeskich, ani nie wiem, słoweńskich Bellinghamów. Na tym polega jego fenomen i to, że Real Madryt za niego zapłacił 100 milionów euro, że nie było nikogo innego w każdym kraju w tym stylu. To nie jest tak, że każdy kraj ma gotowy 16-latków do grania w ekstraklasie, tylko to są jakieś ewenementy. W Polsce się też te ewenementy zdarzały. Grał Kozłowski, grał Milik i kilku jeszcze piłkarzy, takich, którzy potem zrobili mniejsze lub większe kariery, ale nagradzanie klubów i zachęcanie, żeby grał 16-latek, a 20-latek to już mniej, to jakiś absurd. No, a tak naprawdę mi jest, bo są bardzo wielkie emocje wokół tego przepisu o młodzieżowcu. Mi to jest trochę obojętne, bo i tak mam, znaczy, wolałbym raczej, żeby nie było i żeby po prostu decydowały względy sportowe i rynkowe, i żeby nie było takiego sztucznego pompowania popytu na młodych piłkarzy. Ale tak naprawdę to i tak myślę, że cały czas to nie jest rozmowa o tym, czy ktoś szkoli, czy nie szkoli. Nie widzę ani jednego klubu, który ekstraklasowego, który zaczął szkolić, dlatego że wszedł przepis o młodzieżowcu. Ci, którzy szkolili i zarabiali na tym, szkolą dalej. Ci, którzy nie szkolili, dalej nie szkolą tyle, że zaczęli ściągać piłkarzy z innych klubów, żeby i ich wystawiać. Po prostu, jeśli coś się poprawiło, to scouting wśród tych klubów, ale też nie wiem, no po prostu podsuwają menedżerowie czy kluby, śledzą to, co się dzieje w pierwszej lidze i tyle, ale nie jestem wielkim zwolennikiem przepisu o młodzieżowcu. Nie mam też poczucia, że jak zostanie zniesiony, to się nagle wydarzy dużo lepiej. Myślę, że po prostu musimy, jak nie rozmawiamy o reformie rozgrywek, to musimy rozmawiać o jakimś innym przepisie. Kiedyś to był przepis o obcokrajowcach spoza Unii Europejskiej, też były wielkie debaty. A koniec końców to nie są rzeczy, które mają wielkie znaczenie, moim zdaniem.
To nie mają większego znaczenia, natomiast ja jestem bardziej chyba jeszcze niż ty przerażony tą wizją, że ktoś będzie promował debiuty 16-latków. Dla mnie to jest po prostu zbrodnia, bo według mnie 90% nastolatków nie jest fizycznie gotowa do tego, żeby grać w ekstraklasie na poziomie seniorskim. I to będzie po prostu wyrządzanie szkody tym chłopakom. Bo nawet jeśli oni mają jakiekolwiek umiejętności, zdarza się, że w wieku 16 lat ma się umiejętności takie, że można grać na poziomie ekstraklasy i to nawet z powodzeniem, to potem to się odbija fatalnie na ich zdrowiu. W większości przypadków. Przypomnijmy sobie niedawne przypadki takiego piłkarza z Wisły jak Daniel Hojo-Kowalski, który zadebiutował jako 16-latek. Pojechał na przygotowania z Wisłą, został tam tak zajechany, że do dzisiaj się nie odkręcił i żadnej kariery już nie zrobi piłkarskiej, gra gdzieś w drugiej lidze. Może kiedyś, jak się rzeczywiście odkręci. Aleksander Buksa. Przypadków jeszcze takich podobnych, Mystkowski i tak dalej. To Raz, że oni nie są fizycznie gotowi. Dwa,
Ale oni
to
nie są
bardzo
też mentalnie gotowi, no to
mentalnie,
jest.
to też odbija im po prostu, czasem uderza sodówka do głowy. No, im się wydaje, że już są w ekstraklasie, nie muszą po prostu pracować. No, to jest naprawdę, no owszem, są w historii futbolu przypadki, nie wiem, Rooney, który w wieku 16 lat zaczął grać w Premier League, ale on był tak fizycznie zbudowany, że to wytrzymał, ale też nie do końca, bo on nie miał jakiejś długiej kariery. W pewnym momencie zgasł. Ja pamiętam Mirosława Szymkowiaka, który zaczynał jako 16-latek, ale on dotrwał do 30. Ty wspomniałeś o Miliku. Ale może dlatego, że on tak zaczął szybko grać, miał takie problemy zdrowotne. Dwa razy zerwane więzadła. No, ta kariera, gdyby nie była może sztucznie przyspieszana, jego mogła potoczyć się jeszcze lepiej. I to wcale nie znaczy to, że w wieku 16 lat zacznie się grać z seniorami, to się zrobi większą karierę. Poza tym może, nie wiem, będą takie absurdy jak nie wiem, debiut syna prezesa Puszczy Niepołomice w wieku 16 lat w Ekstraklasie, gdzie potem zawodnik nawet na ławce rezerwowych w następnych meczach się nie pojawiał. Nie wiem naprawdę, kto w ogóle mógł taki pomysł, komu taki pomysł strzelił do głowy i jaki trener może się pod tym podpisać, jaki wydział szkoleniowy. No po prostu dla mnie to jest po prostu coś koszmarnego i uważam, że trochę tak to przeszło bez echa, ale uważam, że powinno się to o tym więcej mówić i po prostu kompletnie to zmieszać z błotem, bo to nie ma żadnego uzasadnienia. To jest tylko szkoda dla tych chłopaków, którzy byliby w taki sztuczny sposób promowani po to, żeby kluby zarabiały na nich pieniądze.
I to nie małe, bo tam widziałem chyba w artykule na Weszło, że wyliczone, że wiele klubów w ogóle nigdy nie sprzedało piłkarza, wychowanka za tego typu pieniądze, jakie można dostać za wystawianie kogoś takiego. No i można, nie tyle można sobie wyobrazić, co jestem wręcz przekonany, że znalazłby się ktoś, kto skoczyłby w taki sposób na kasę do podniesienia z boiska, nie przejmując się. No, ofiarą w postaci młodego piłkarza, który będzie grał, chociaż nie będzie na to gotowy, więc naprawdę wolę, jak
Tak,
do wyboru mam takie,
jak sobie.
jak mam dwa takie rozwiązania do wyboru, czyli przepis o młodzieżowcu w obecnej formie albo brak przepisu o młodzieżowcu, ale tak zreformowany pro junior system, to wolę przepis o młodzieżowcu w obecnej formie.
Tak, no nie wiem, no Włodzimierz Lubański miał 16 lat, grał w reprezentacji Polski, ale potem za jakiś czas miał roczną przerwę, bo miał problemy z sercem. To naprawdę, to jest igranie ze zdrowiem. Jeszcze dzieci, bo 16-latkowie to są jeszcze dzieci. To nie są pełnoletnie osoby. I po prostu robienie czegoś takiego, to naprawdę, no ktoś powinien się naprawdę mocno stuknąć w głowę.
Tak. No i może to jest odpowiednia puenta naszego spotkania na dzisiaj. Zobaczymy, no jakie będą losy dalsze przepisu, reformy, bo to się, no teoretycznie mówi się, że powinno się zostać przyklepane, to znaczy jakieś rozwiązanie w tej kwestii w miarę niedługo, może jeszcze przed startem rundy wiosennej, więc będziemy śledzić startujące przygotowania, bo za chwilę zaczną się sparingi, może będzie trochę większy ruch transferowy, kluby wyjadą na obozy. Wracamy do takiego tradycyjnego cyklu z nagrywaniem podcastu raz w tygodniu, żebyśmy wszyscy byli na bieżąco z naszą Ekstraklasą. A za dzisiejsze spotkanie już bardzo dziękujemy. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela i do usłyszenia za tydzień.